Zmiany są nieodłączną częścią życia. No nie ma rozwoju bez zmian. Na dodatek żyjemy w czasach, kiedy ta zmiana jest kluczowa do tego, żeby przystosować się do na przykład szybko zmieniającego się rynku pracy, wymagań. Taka elastyczność w podejściu do zmiany może zadecydować o naszym być lub nie być na rynku pracy, o naszym zdrowiu, o naszym dobrostanie, samopoczuciu, nawet o naszych relacjach. Dlatego dzisiaj o tym, jak wprowadzać zmiany z lekkością. Hejka, nazywam się Paulina Maciej-Boch i słuchasz właśnie 172 odcinka podcastu W zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Już teraz dołącz do ponad 500 osób, które czytają lekcje mailowe o tym, jak szukać pomysłu na siebie i budować życie po swojemu, w zgodzie ze sobą, na własnych zasadach. Własna droga to są lekcje mailowe wraz z ćwiczeniami, a osoby zapisane na ten mailing dostaną jako pierwsze możliwość dołączenia do kursu Własna droga, którego przedsprzedaż szykuje na luty 2024, a który będzie procesem od A do Z budowania życia po swojemu. Dołącz do tych lekcji już dzisiaj na stronie projektwłasnadroga.pl. Link do tej strony znajdziesz również w opisie tego odcinka. A ja zaczynam od polecenia książki. Już nagrywałam kiedyś odcinek o medytacji i jeśli go słuchaliście, to wiecie, jak ważnym w ogóle elementem życia jest dla mnie medytacja, jak ważnym elementem mojej codziennej rutyny ta medytacja jest i jak bardzo mi pomogło w takim kryzysowym momencie w 2020 roku, kiedy przyszła pandemia, kiedy siedziałam w domu sama. Sporo było tych doniesień medialnych, negatywnych wiadomości, które codziennie czytaliśmy i to wtedy medytacja ze mną została na dłużej i kolosalnie mi pomogła sobie radzić ze stresem i wracać do równowagi, czyli wzmacniała moją tak zwaną rezyliencję, taką odporność psychiczną. Dlatego z nieukrywaną przyjemnością przeczytałam książkę Dlaczego medytujemy, zwłaszcza, że jest napisana przez świetnego Daniela Goldmana. To jest ekspert od inteligencji emocjonalnej. I drugiego autora, którego nazwiska nie potrafię przeczytać, Tsokini Rinpoche. Mam nadzieję, że czytałam je dobrze. Książka jest naprawdę świetna, bo opowiada zarówno w taki sposób naukowy, jak medytacja wpływa na różne aspekty życia, ale też daje takie gotowe, właściwie nawet wskazówki, jak zacząć medytować. Czym się różni medytacja formalna od nieformalnej, co ona w ogóle może nam dać w aspekcie naszych emocji, naszego poziomu stresu, takiego odczuwanego nawet poczucia szczęścia, dobrostanu, zdrowia fizycznego, psychicznego. Więc naprawdę, jeśli jesteś osobą, która kiedyś miała taką myśl, żeby zacząć medytować, to jest na pewno książka, która może pomóc z tą decyzją i ją wesprzeć. Więc serdecznie, serdecznie polecam. Oczywiście standardowo w opisie odcinka jest link do zakupu tej książki, link afiliacyjny. Teraz polecę Paulina Coelho. Możemy coś zmienić, to trzeba coś zmienić, haha. Ale bardzo ważne jest pamiętanie tego, że zmiana jest naprawdę nieodłączną częścią życia, no bo jeśli mamy jakiekolwiek aspiracje, marzenia, plany, cele, nawyki, to wszystko wymaga zmiany, to wszystko wymaga zrobienia czegoś inaczej niż do tej pory. Bez zmiany nie ma rozwoju, nawet takiego fizycznego przecież. Bez zmiany nie ma pójścia gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Zwłaszcza w XXI wieku i pewnie w kolejnych wiekach będzie ważne to, żeby tą zmianę umieć wprowadzić, żeby się na nią otworzyć, bo żyjemy w czasach tak zwanych VUCA. I ja ten skrót rozwinę, nie będę o nim bardzo długo opowiadała, natomiast już od lat mówi się, że żyjemy w czasach VUCA. A co to w ogóle znaczy? To jest oczywiście akronim, jak to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. To są same akronimy. VUCA oznacza, pierwsza literka to jest V, volatility, czyli zmienność. Druga literka to jest uncertainty, czyli niepewność. Trzecia literka to jest complexity, czyli złożoność. I czwarta literka to jest ambiguity. Jezu, nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. Ambiguity, czyli niejednoznaczność. I ten skrót pokazuje, w jak bardzo szybko zmieniających się czasach żyjemy. Bardzo niepewnych, bardzo złożonych. I nie tylko ta praca staje się złożona, ale też decyzje stają się złożone. Stają się niepewne. Stają się niejednoznaczne. A zmienność to mam wrażenie, że już po prostu z roku na rok jest coraz większa. Myślę, że taki gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji i takie upowszechnienie się różnych narzędzi z tym związanych jak ChatGPT i cała reszta w tym 2023 roku, to był kolejny dowód na to, że naprawdę czasy się zmieniają, mówiąc tak bardzo potocznie, a wręcz gwałtownie się zmieniają, gwałtownie się rozwijają. I jeśli my nie nauczymy się wprowadzać zmian w życie, jeśli nie nauczymy się do tych zmian dopasowywać, jeśli nie nauczymy się takiej elastyczności, no to my po prostu możemy sobie za kilka lat w świecie, który nas czeka, nie poradzić. Więc to nie jest coś opcjonalnego, to nie jest umiejętność, którą warto mieć. No nie, to jest konieczność. Radzenie sobie ze zmianą jest koniecznością. Dlatego przygotowałam kilka takich wskazówek na to, jak wprowadzać zmianę z lekkością, no bo ta zmiana jest nieunikniona. Więc to totalnie nie, w ogóle nie jest opcjonalne. To nie jest opcjonalne. Ta zmiana jest obligatoryjna. Jeśli sobie z tym nie poradzimy, nie poradzicie, no to trochę dupa, nie? Bo nie czeka na nas świetlana przyszłość, jeśli nie będziemy w stanie wprowadzać tych zmian w życie. I już przechodzę do pierwszego punktu, który pomoże wprowadzać zmiany z lekkością. A tym pierwszym punktem jest akceptacja, że zmiana jest trudna i wymaga wysiłku. Oh, tak, bo żeby wprowadzać zmiany z lekkością, słuchajcie, no to trzeba pamiętać, że najpierw musimy włożyć w to wysiłek, żeby ten nasz domyślny stan stał się lżejszy, łatwiejszy, taki szybszy, no właśnie domyślny, no to potrzebujemy na początek włożyć wysiłek, włożyć pewną pracę, użyć pewnych narzędzi, użyć sposobów, które nam z tą zmianą pomogą. I nasz mózg niestety nam tej roboty nie ułatwia, bo nasz mózg nie lubi zmian. Nasz mózg ewolucyjnie bronił się przed zmianami, skupiał się na tym, żeby przeżyć i reprodukować dalej nasze geny, więc ta energia szła właśnie w tą stronę, a nie w tą stronę, żeby zmienić nawyki żywieniowe tam człowieka prehistorycznego, czy żeby budować relacje w plemieniu. No relacjami było to, że każdy miał swoją robotę do zrobienia, żeby całe plemię przeżyło, więc ta energia właśnie szła w tą stronę. I zmiany ewolucyjne w ogóle w mózgu, no one się nie odbywają się co 100 lat, prawda? Dlatego nasz mózg nie jest tak chętny do zmian, bo przez kilkaset lat skupiał się na przeżyciu w dżungli, na przeżyciu i na walce z konkurencyjnymi plemionami. Dlatego w momencie, kiedy my doświadczamy tak gwałtownych zmian, właściwie z roku na rok, jakieś nowe zmiany się pojawiają, no to nasz mózg nie jest w stanie w ciągu kilkuset lat, ani nawet w ciągu kilku tysięcy lat przystosować się do tak gwałtownej zmiany, która następuje ze wszystkich stron. Dlatego ten mózg bardzo często nie będzie nam pomagał, będzie chciał iść na skróty, będzie preferował działanie, które jest łatwe, które oszczędza energię, które nie jest trudne. Więc ta niechęć do trudnych rzeczy jest całkiem naturalnym mechanizmem, który w sobie mamy. Ale warto pamiętać, że te mechanizmy można oczywiście przezwyciężyć. I jeśli wysiłek włożymy, to ta zmiana ma szansę się zadziać lżej. Nawet jeśli nie dzisiaj, jeśli nie jutro, to za rok, za dwa, możemy być o wiele lepiej przygotowani do wdrażania zmian. Ale też słuchajcie, bardzo ważne jest to, że jeśli my wkładamy w coś wysiłek, to później znacznie bardziej cenimy efekt tego działania. Jest masa powiedzeń w ogóle, które to potwierdzają, na przykład nothing worth having comes easily, albo mi się łatwo przyszło, łatwo poszło. Polska wersja. I to jest też naturalne, że jeśli my angażujemy w coś nasze siły, naszą energię, nasz czas, nasze pieniądze, nasz wysiłek, to jesteśmy bardziej przywiązani do efektu. No przecież istnieje psychologiczny efekt, tak zwany IKEA, i w czasie badania, które miało ten efekt potwierdzić, uczestnicy tego badania musieli ocenić tak wartościowo, jeśli chodzi o wartość taką pieniądza, meble, które stworzyli sami, tam gotowych takich komponentów, versus meble stworzone przez stolarza. I osoby, które meble stworzyły własnoręcznie, czyli no znowu tak jak to działa w IKEA, nie? Czyli mamy meble i składamy je z klocków, oceniali finansowo pod kątem wartości pieniężnej te meble wyżej. Więc jeśli my angażujemy się w coś osobiście, czas, wysiłek, pieniądze, to jesteśmy bardziej przywiązani do efektu. I ja myślę, że w ogóle to jest bardzo piękne, bo to też pokazuje, że jeśli my zdecydujemy się w jakąś konkretną zmianę włożyć wysiłek, to prędzej czy później będziemy się tą zmianą albo cieszyć, albo będziemy się bardziej cieszyć efektem, niż jeśli coś przyszłoby do nas bardzo łatwo. Nawet łatwiej jest tą zmianę później utrzymać, jeśli my wiemy na przykład, ile wysiłku od nas wymagało jej wprowadzenie. Więc to jest bardzo mocny mechanizm, który pomaga nam zmianę utrzymać na dłużej. A to jest oczywiste, że jeśli my już coś zmieniamy, na przykład wprowadzamy jakiś nawyk, no to chcemy go utrzymać na dłużej. Więc ta akceptacja, że wysiłek jest potrzebny, że trzeba włożyć ten wysiłek, jest pierwszym fajnym krokiem. Drugim fajnym krokiem jest takie zaakceptowanie, że nasz mózg jest zaprogramowany do zmian. No i o co tu w ogóle chodzi? Przed chwilą mówiłam, że mózg nie lubi zmian. Tak, nie lubi, ale w latach 90. neuronaukowcy dowiedli, że istnieje coś takiego jak neuroplastyczność. I tutaj cytując, żebym nie mówiła jakichś biochemicznych rzeczy z głowy, Neuroplastyczność to jest zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu ich reorganizację, adaptację, zmienność i samonaprawę oraz procesy uczenia się i pamięci. Czyli wychodzi na to, że nasz mózg ma zdolność do budowania nowych połączeń neuronowych, czyli do uczenia się nowych rzeczy, do wprowadzania zmian i do utrzymywania tych zmian, do przeorganizowywania pewnych rzeczy w naszej głowie. Dlatego nieważne, czy mamy 20 lat, czy 50, czy 70, wychodzi na to, że owszem, ten wiek może wpłynąć na przykład na tempo wprowadzania zmian, na poziom energii na przykład, na jakąś taką gotowość, ale nasz mózg może się uczyć. Możemy się wciąż uczyć, możemy zmieniać różne rzeczy, możemy uczyć się nowych nawyków, możemy się oduczać starych nawyków. Nasz mózg jest wręcz zbudowany do tego, żeby uczyć się nowych rzeczy. I to się też wiąże z tą adaptacją do zmieniających się warunków. Bo pomimo, że tak ewolucyjnie, tak jak mówiłam wcześniej, mózg lubi oszczędzać energię, to kiedy te zmiany są konieczne do tego, żeby przetrwać, to jest w stanie to zrobić. A czym innym jest przetrwanie w XXI wieku, jak nie tym, żeby przystosować się do na przykład bardzo mocno zmieniającego się rynku pracy. Jakby wszyscy tego doświadczamy teraz. Sztuczna inteligencja może zamieszać w naprawdę wielu zawodach, dlatego tak ważne jest to, żeby uczyć się nowych rzeczy, żeby zmieniać pewne rzeczy i akceptacja tego, że nasz mózg jest biologicznie zbudowany właśnie tak, że jest w stanie się zmieniać i uczyć nowych rzeczy, no to jest kolejna cegiełka do tego, żeby te zmiany wychodziły nam z taką lekkością, bo jesteśmy na to gotowi, jesteśmy biologicznie zbudowani do tego, żeby te zmiany wprowadzać. To nie jest nic nienaturalnego, to jest zupełnie naturalny mechanizm. Warto też dodać, że nauka, zmienianie nowych rzeczy, dbanie o sprawność mózgu, o budowanie nowych neuronów, czyli pobudzanie tej neuroplastyczności, jest też jednym z takich działań profilaktycznych, jeśli chodzi o choroby Alzheimera czy na przykład demencję. Więc dla zdrowia fizyczno-psychicznego również warto wprowadzać zmiany, uczyć się nowych rzeczy. Punkt trzeci. Kiedy wprowadzamy zmianę z lekkością? Otóż zmiana wyjdzie nam z lekkością, jeśli będziemy robić to, co jest dla nas ważne. Tutaj znowu odwołam się do mózgu, bo kiedy nasz mózg ma do podjęcia różne działania i wybiera te, w których będzie nas wspierał w podjęciu, to znaczy będzie jakby angażował układ nagrody, będzie pobudzał motywację do tego, żeby jakieś działanie wybrać, to wybierze takie, które będzie wartościowe. No mózg po prostu musi nam pomóc nadać wartość różnym potencjalnym zmianom, różnym potencjalnym działaniom, za którym będzie podążał, za którym uwagę będzie wysyłał, że tak powiem w cudzysłowie. I musimy tym działaniom nadać wartość, taką wagę, taką istotność. Dlatego mózg będzie premiował te działania, które będą dla nas ważne. A poza oczywiście przeżyciem, to jest, mam wrażenie, działanie numer jeden, przeżycie, to my sami nadajemy wartość pewnym działaniom. My sami sprawiamy, że postrzegamy w naszej głowie pewne działania jako istotne, jako ważne. Na przykład poprzez połączenie pewnych działań, pewnych potencjalnych zmian z naszymi wartościami osobistymi. Albo połączenie na przykład potencjalnych działań i zmian z obszarami życia, które są dla nas ważne. To dlatego ja w moim workbooku Cel Pal o wprowadzaniu zmian w życie cały drugi rozdział poświęciłam szukaniu i identyfikowaniu ważnych aspektów życia. Bo właśnie o to chodzi, żeby najpierw sprawdzić, co jest ważne, tak żeby potem te zmiany wprowadzać no, bardziej z lekkością niż tak po grudzie, niż z taką ogromną trudnością. I jakby mózg musi to robić, mózg musi nadawać wartość naszym działaniom, musi je poniekąd priorytetyzować, bo nie jest w stanie zająć się wszystkim. No przecież jest tak wiele codziennie różnych decyzji do podjęcia i tak wiele potencjalnych zmian i działań przed nami gdzieś tam się kształtuje, że mózg musi selektywnie je wybierać, tak? I nadawać im pewne priorytety. A kiedy już działanie jest dla nas ważne, kiedy już w mózgu ono ma pewną taką rangę, no to też jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo prokrastynacji. To wszystko to są powody, dlaczego warto nasze zmiany, nasze potencjalne zmiany wiązać z tym, dlaczego to jest dla mnie ważne. Żeby nie zajmować się takimi zmianami z dupy, które w ogóle nie są dla mnie istotne. Na przykład idzie 1 stycznia, idzie styczeń, luty, postanowienia noworoczne, więc wszyscy mówią, dobra, to ja idę na siłownię, bo wszyscy chodzą, to ja też pójdę. No i potem się dziwię na przykład, że ja nie utrzymuję tego nawyku i że po jednym miesiącu mam już po prostu totalnie dość, A może się okazać, że siłownia, forma fizyczna wcale nie jest dla mnie ważna, po prostu. Albo wszyscy się nagle uczą języków od stycznia, czy nie wiem, języka hiszpańskiego, bez takiego zastanowienia się, okej, po co mi to jest? Czy to jest dla mnie ważne? Czy to w jakiś sposób, nie wiem, przyczynia się do mojej pasji, jaką są podróże? Czy ja tak naprawdę nie lubię podróżować i siedzę w sumie na tyłku w domu głównie i oglądam seriale i filmy z polskim lektorem i w sumie to ja wcale nie potrzebuję się uczyć języków. Nie czuję takiej potrzeby. I w pracy na przykład też tego nie używam. Więc zobaczcie, co ja tutaj zrobiłam. Najpierw zastanawiamy się, co jest dla nas ważne, a potem myślimy, jakie zmiany mogą pielęgnować to, co jest dla mnie ważne. I ja właśnie w moim workbooku odwróciłam ten proces. Czyli nie mówimy, że chcę schudnąć, chcę się nauczyć języka, czytać 100 książek rocznie, wyjechać na Malediwy. Chociaż Malediwy super, ale dla mnie oczywiście, nie dla wszystkich, nie dla was, niekoniecznie dla was. I w moim workbooku ten proces jest w ogóle, wiecie, odwrócony. Czyli najpierw definiujemy, co jest ważne, a dopiero potem dobieramy pod to cele. I podam kolejny mój przykład, bo ja w tym roku 2023, właściwie w zeszłym, bo to ten podcast będzie publikowany 2 stycznia, ja w 2023 roku rzuciłam już ostatecznie alkohol. To nie była łatwa decyzja. Mogę powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że to nie była łatwa decyzja. Ja lubiłam sobie wypić aperolka, jakieś białe wino, prosecco. No lubiłam to zrobić. Ale przy każdej zmianie stawiamy na szali zmianę i brak zmiany. I jeśli ta zmiana jest dla nas ważna, to znaczy jeśli ta potencjalna zmiana pielęgnuje nasze ważne wartości osobiste, jeśli ona pielęgnuje nawet to, jak chcemy żyć, jaką chcemy być osobą, to to może być o wiele silniejsze niż brak zmiany. I finalnie tą zmianę można powiedzieć, że paradoksalnie, mimo tego, że ona nie była łatwa, bo ja pamiętałam o tych momentach, kiedy lubiłam sobie wypić aperolka, to ja podjęłam tą decyzję z lekkością, wprowadziłam tą zmianę z lekkością, bo wiedziałam, że to rzucenie alkoholu będzie wspierało moje bardzo ważne wartości, jaką na przykład jest zdrowie i samoświadomość. To są takie dwie główne wartości, które ja na tej szali położyłam. A po drugiej stronie na szali była taka przyjemność, chwilowe uczucie szumu w głowie, no taki luz po wypiciu alkoholu. I co było dla mnie ważniejsze? No wygrało zdrowie i samoświadomość. Mimo że czasem teraz myślę, co jakiś czas, coraz rzadziej, ale czasem sobie myślę, o, wypiłabym aperolka, poczułabym ten przyjemny szum w głowie, ale no nie. Ta zmiana była dla mnie lekka właśnie dlatego, że ja postanowiłam, żeby nadać wartość tej zmianie. Więc o to właśnie chodzi w tej ważności, w tej istotności, że nam się nigdy nie będzie chciało podążać za zmianami, które nie są dla nas ważne. To jest kluczowy czynnik tak naprawdę. Nie tylko zmiany, ale też w ogóle systematyczności, budowania samodyscypliny, konsekwencji. To, jakie to ma dla nas znaczenie. Powiedziałam przed chwilą co nieco o celach, czyli właśnie o tym moim procesie workbooku. Odnośnie celów to przejdźmy teraz do punktu 4. Zmiany będziemy wprowadzać z lekkością, jeśli będą dla nas wyzwaniem. No i to się może wydawać w ogóle kontrintuicyjne, no bo jak to? Im łatwiej, tym lepiej. Otóż nie. Może się tylko wydawać, ale dla naszego mózgu wcale to pójście po linii najmniejszego oporu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Otóż dlatego, że nasz mózg nie tylko premiuje działania, które są dla nas ważne, ale też takie, które są dla nas pewnym wyzwaniem, dzięki którym my się możemy czegoś nauczyć. Czyli takie, które pozwolą nam się rozwinąć, które są dla nas wyjściem ze strefy komfortu, takie, które są, uwaga, nie za łatwe i nie za trudne. I o co w tym chodzi? Jeśli coś jest za łatwe, no to bardzo możliwe, że mimo, że to na przykład będzie dla nas ważne, no to my się po jakimś czasie znudzimy. Możemy zrobić coś jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, ale po jakimś czasie po prostu przyjdzie nuda. I przypomnijcie sobie taki typ na przykład zadań w pracy, które stały się dla was tak banalne, że zwyczajnie nie chciało wam się ich robić, bo było to już nudne, powtarzalne, nie było żadnego elementu zaskoczenia, nie było żadnego elementu nauki, czuliście, że się nie rozwijacie. Myślę, że każdy z nas w pracy zawodowej przynajmniej raz doświadczył tego uczucia. Natomiast jeśli zmiana jest za trudna, no to czeka nas zniechęcenie, czeka nas taka rezygnacja, czeka nas brak zwycięstw, brak postępu, brak widocznego progresu, a my lubimy mieć progres, bo ten progres, ten takie mijanie kamieni milowych, odhaczanie zwycięstw pomaga nam wytrwać tak naprawdę w tej zmianie, w tym działaniu. Każdy z nas jest zmotywowany, kiedy czuje się w czymś dobry. I to jest w ogóle też jeden ze składników motywacji. O tym będzie jeszcze odcinek w przyszłości niedalekiej, ale lubimy się czuć dobrzy w czymś, po prostu. Dlatego robienie takich kroków, które są dla nas wyzwaniem, ale takim realistycznym wyzwaniem, to jest bardzo dobry pomysł, bo zaliczenie tych kroków, tych małych kroków, tych kamieni milowych robienie tego postępu i wręcz nawet obserwowanie, że ja robię ten postęp, to jest jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie motywacji, no i na takie działanie, na wprowadzanie zmian, które będą też skuteczne i które będziemy chętnie realizować. Ja o metodzie małych kroków już sporo mówiłam w różnych odcinkach. Nagrywałam o tej metodzie nawet cały odcinek podcastu numer 51, więc no już jakiś czas temu. Zalinkuję ten odcinek w opisie, żeby można było sobie przesłuchać bardzo wygodnie. Piąty punkt. Piątym punktem jest to, że zmiany będziemy wprowadzać z lekkością, jeśli będziemy sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Ciekawy temat, bo bywa, że sabotujemy w ogóle samych siebie. Na przykład chcemy zrzucić parę kilo, a mamy po prostu szafki w domu wypchane słodyczami. Albo chcemy się ruszać regularnie i z przyjemnością, a wybieramy sobie rodzaj ruchu, rodzaj aktywności fizycznej, której wręcz nie znosimy, nienawidzimy, na przykład, nie wiem, biegamy. Albo chcemy nauczyć się czegoś nowego, na przykład jakiejś umiejętności, a na tą naukę wybieramy sobie wieczór, czyli moment, kiedy na przykład już nasza bateria taka po całym dniu jest wyczerpana do zera. Więc sami sobie to bardzo często utrudniamy, a te zmiany się nie zadzieją, a do tego zniechęcimy się w ogóle jeszcze bardziej i będziemy te zmiany potencjalne kojarzyć z takim właśnie znojem, niemożliwością, ogromnym wysiłkiem i po prostu wręcz tym, że wszechświat się sprzysiągł przeciwko nam, jeśli my sami będziemy siebie sabotować. I te przykłady wcześniejsze to jest tylko czubek góry lodowej tak naprawdę. Bo zmiany są wystarczająco trudne. Ja o tym mówiłam w punkcie pierwszym, że nasz mózg nas nie do końca w tych zmianach wspiera. Dlatego warto sobie i dodatkowo nie utrudniać. Możemy za to sobie ułatwić wprowadzanie tych zmian, na przykład korzystając z mechanizmu budowania nawyków. No bo tak naprawdę zmiany, które chcemy wprowadzić i utrzymać długofalowo w życiu, na przykład w kontekście relacji, komunikacji, zdrowia, to jest nic innego jak zamienienie konkretnych działań na nawyki, na takie automatyzmy, które będą z nami dłużej, które będą z nami na stałe, a nasz mózg, przez to, że, no właśnie, już mówiłam w tym pierwszym punkcie, dąży do zachowania energii, no to nasz mózg lubi nawyki. No bo nawyki sprawiają, że nie trzeba za każdym razem myśleć o tym działaniu, decydować, robimy, nie robimy, czy to jest ważne, czy nieważne, czy to jest wyzwanie, czy nie wyzwanie. Jeśli ja mam nawyk, to po prostu go robię. Więc nawyki to jest bardzo dobry pomysł. Mój przykład nawyku, który podaję za każdym razem i uważam, że to w ogóle była świetna decyzja z 15 lat temu, żeby zacząć się ruszać, żeby zacząć trenować różne sporty. Bo przez to, że ja, nie wiem, 15 powiedzmy lat temu zaczęłam eksplorować świat sportu, zaczęłam robić różne sporty, ćwiczyłam z ludźmi, szukałam takich sportów, które będą mi się podobać. Robiłam tenisa, robiłam fitness, robiłam naprawdę bardzo dużo rzeczy. Przez kupę lat robiłam też crossfit, gdzie na przykład trenowałam z ludźmi, więc jeszcze zawiązywałam relacje wokół tego sportu. To dla mnie ten sport stał się już takim nawykiem w ciągu tygodnia na przykład, w ciągu dnia, że ja nie muszę się wcale zmuszać, ja nie muszę jakoś wybitnie się zachęcać do tego, żeby uprawiać sport, bo to jest dla mnie już ten nawyk. Dlatego warto sobie zmianę ułatwić poprzez obudowanie tej zmiany takimi mechanizmami, w jaki sposób buduje się nawyki. Na przykład możemy uczynić zmianę dostępną i taką łatwą. Przykład, jeśli chcemy schudnąć, to wywalmy z naszego otoczenia najbliższego wszystkie słodycze, a wypełnijmy lodówkę jakimiś tam zdrowymi rzeczami, które lubimy robić. A możemy jeszcze bardziej sobie ułatwić, na przykład zamawiając catering dietetyczny. Innym sposobem jest piętrzenie nawyków, tak zwane, bo o wiele łatwiej jest przykleić nową czynność do już istniejącej, zautomatyzowanej czynności. Jeśli na przykład twoją taką zautomatyzowaną czynnością jest to, że rano wstajesz i pijesz kawę, załóżmy, albo jesz śniadanie, albo pijesz kawę, powiedzmy, to jest taki fajny przykład, no to jeśli chcesz zacząć czytać więcej, to może dobrym pomysłem jest przyklejenie tego czytania do już istniejącej czynności, którą i tak robisz, czyli na przykład wypicia tej kawy. Albo jeśli chcesz poświęcić więcej czasu na rozwój swojego biznesu, no to może przyklej ten czas na rozwój do czegoś, co na przykład robisz, jak cotygodniowe podsumowanie tygodnia, albo na przykład wieczorem przy przedwieczornym oglądaniem Netflixa, albo przed czytaniem książki. Pół godzinki dla biznesu. Kolejnym sposobem sprawienia, żeby zmiana stała się nawykiem, jest uczynienie tej zmiany atrakcyjną. O tym już mówiłam, jeśli jest dla nas ważna, to chcemy ją robić, a jeśli jeszcze jest atrakcyjna, to w ogóle jest podwójna tutaj, podwójna motywacja, bo dobrze byłoby zmieniać to, co lubimy. Przykład ze sportem jest idealny. Jeśli jakiś sport po prostu jest dla nas tragiczny i nie do przeskoczenia, jak bieganie, no to nie zmuszajmy się do biegania. Wybierzmy coś, co sprawia nam frajdę, wybierzmy coś, co może sprawia, że czujemy się dobrze, Oczywiście są takie zmiany, które nie będą jakieś super ekscytujące, jak pisanie magisterki, ale może warto w takim razie sobie urozmaicić ten czas pisania na przykład tej magisterki poprzez fajną muzykę, zrobienie sobie, nie wiem, domowego spa na nogi, na stopy, albo zrobienie sobie dobrego napoju, albo może danie sobie jakiejś takiej mini nagrody, jak na przykład po tym, jak napiszesz ileś tam stron. I to są przykłady oczywiście z głowy, natomiast tą zmianę można sobie ułatwić. Warto pamiętać, że zmiany w ogóle są zajebiste. Kurczę, no robienie czegoś nowego, nauka, poznawanie siebie też w tym procesie zmiany, to jest zajebista sprawa. I tym, którzy zmiany się boją, ja sugeruję jak najszybciej zacząć działać pomimo strachu, bo świat na nas tą zmianę wymusi, ale wtedy może być już bardzo bolesna. Dlatego warto to wybrać dla siebie z poczuciem sprawczości, z pewną taką kontrolą. Pamiętajmy, że każdy z nas w jakimś stopniu się boi zmiany, ale odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to jest działanie pomimo tego strachu i można z tyłu głowy się wciąż trochę tej zmiany bać, ale strach przed zmianą z każdym postawionym krokiem będzie coraz mniejszy, będzie tracił na znaczeniu. To w działaniu jest tak naprawdę siła, więc życzę Wam wszystkim działania, zmieniania z lekkością, z satysfakcją. A jeśli uważacie, że ten odcinek może przydać się tej osobie, która zmiany potrzebuje i jeśli chcecie też jednocześnie pomóc mi w promowaniu tego podcastu, to możecie ten odcinek udostępnić dalej w swoich mediach społecznościowych. Możecie też dodać ten podcast do swojej biblioteki albo ocenić ten podcast na Spotify albo na iTunes. I to wszystko będzie dla mnie bardzo cenne i bardzo za to z góry dziękuję. Zapraszam też serdecznie na mojego Instagrama paulina.maciboch, gdzie znajdziecie dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.